Wspólnie wysłuchaliśmy reportażu zatytułowanego Zabawa dla dużych chłopców, realizacja dźwiękowa Aleksandry Mazur-Woronieckiej. O swoim pałacu w Siemczynie opowiadali Bogdan Andziak i Zdzisław Andziak. A ja mam przyjemność gościć dziś Ewę Stanecką, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Bardzo się za panią stęskniliśmy. Chociaż ostatnio w kilku programach słyszałam panią.
Ja również, więc bardzo jest mi miło być tutaj znowu z państwem.
A dziś opowieść o pałacu w Siemczynie i aż się chce wsiąść do auta i jechać, zobaczyć jak to wygląda. Myślę, że skoro ja tak reaguję, to pani też serce rośnie.
Oj, oczywiście. Z przyjemnością zawsze bywam w Siemczynie i składam wielkie ukłony całej rodzinie państwa Andziaków, którzy rzeczywiście właściwie od zera rozpoczęli tę swoją przygodę z całym założeniem w Siemczynie. Zabrali się do tego w bardzo, bardzo mądry sposób, dlatego że najpierw wykorzystali budynki gospodarcze, które są absolutnie imponujące, które służą centrum konferencyjnemu i nie tylko, i jest tam hotel. W tej chwili dobudowane jest jeszcze jedno skrzydło hotelowe. Natomiast kiedy chodziło się tam po pałacu, nawet kiedy jeszcze nie były rozpoczęte prace budowlane, to on już zawierał ten taki smaczek przede wszystkim historii, takiego ducha. Ten pałac ma ducha. To jest pałac XVIII-wieczny, niezwykle ciekawy. Nie miał szczęścia, zresztą nie tylko on tutaj na naszym terenie, ale zaangażowanie i wiedza panów Andziaków czy całej rodziny jest powalająca. Oni naprawdę żyją tym obiektem w momencie, kiedy można tam chodzić z nimi właśnie po tych schodach, po jednych do piwnicy, na strych. Zawsze mają coś do powiedzenia. I ta podróż z nimi jest niekończąca się. Ona trwa, trwa i trwa.
Bardzo mi się podobał ten moment, jak jeden z braci mówi do drugiego, kupiłem pałac. Znaczy nie, to chyba było wtedy część pałacu. Kupiłem
część, potem drugą część.
Pałacu, no i co? No i jeżdżę teraz i zbieram informacje. To jest właśnie piękne, że od tego się zaczęło, prawda?
Tak, Żeby i to ich podejście jest właściwie takim wzorcowym podejściem do obiektu zabytkowego. Poradzili sobie z tym absolutnie świetnie i myślę, że, bo to też tam padło tak cichutko, że no, dali sobie radę sami, prawda? No mieli wszystkie odpowiednie pozwolenia, mieli absolutną życzliwość ze strony służb konserwatorskich. Być może, że były różnice zdań, ale to jest normalne w takiej pracy. Niemniej stworzyli ośrodek, który emanuje swoją działalnością na cały region. Dlatego, że też mówili o tych swoich dniach henrykowskich. Oni wydawnictwa mają swoje. To jest naprawdę cudowne i godne podziwu. Bardzo dobrze, że cały pałac jest remontowany powolutku, po troszeczku. Oni się nie śpieszą.
Te okna
wszystko
kupowane
jest
co roku po kilka, tak?
Tak.
I to jest, wyobraźnie od razu działa.
To jest bardzo, bardzo cenne. Oczywiście zabrali się od rzeczy najważniejszych, czyli dach. No i oczywiście fundamenty. To zostało zrobione i to już dawało efekty, bo dobrze się tam chodziło. Tam te piwnice, które zostały udostępnione i służą już wszystkim, którzy odwiedzają ten pałac. Jest tam przygotowana taka fajna wystawa, którą każdy może skonsumować, każdemu może się to podobać, bo to jest i dla osoby wprowadzonej w zagadnienia historyczne naszego regionu, ale także dla osób z zewnątrz. Tym bardziej, że panowie Andziakowie opowiadają o tym obiekcie w sposób absolutnie niesamowity. Mają ogromną wiedzę i rzeczywiście podkreślają to położenie tego obiektu, gdzie on się znajdował, jak on wyglądał, jak wyglądało przejście przez potop szwedzki, jak tam przechodził w jedną i w drugą stronę Polacy, bo to przecież obiekt na granicy, jak wiadomo. Także to są takie smaczki, których na ogół z historii Pomorza nie znamy. I temu służy właśnie taka działalność, seminaria, wszystkie konferencje, które są tam prowadzone, to nie tylko to, ale tam są różne inne ciekawe eventy, można powiedzieć, bo tam się na przykład spotykają ludzie w strojach historycznych, z epoki. Panowie też się przebierają w stroje z epoki, zatem no, jest to taki fajny element i wszystkich serdecznie zapraszamy. Tam pociąg nie dojeżdża, ale samochodem można dojechać. To jest 5 kilometrów przed Czaplinkiem, który jest wyjątkowo również piękny, pięknie położony. To jest po Jeziorze Drawskie, więc nic, tylko należy zachęcać do odwiedzenia tego miejsca. Właściwie działa całej rodziny, szczególnie obydwu panów, którzy wciągnęli całą rodzinę w to swoje przedsięwzięcie, jest taka wzorcowa dla zachowania i podkreślenia walorów historycznych tego miejsca. Widać w nich wielkie zaangażowanie i wielką miłość.
Ale też wydaje mi się, że to jest taka pasja, która trochę zaraża innych. W reportażu jest taki ślad tego, kiedy oni dostają zdjęcia. Zdjęcia z przeszłości. No przecież to są jakieś pamiątki, czyjeś pamiątki rodzinne. A jednak ktoś, widząc ich działalność, to jak...
Pasję.
No właśnie, pasję i zaangażowanie, dzieli się tymi pamiątkami rodzinnymi.
Tak, i wydaje mi się, że dawni właściciele, czyli potomkowie rodziny Golców i potomkowie innych rodzin, które tam zamieszkiwały przed 45 rokiem, bywają tam. Zatem na pewno też im serce rośnie, że ten obiekt tak żyje i w ten sposób został zagospodarowany, wyposażony. Dobrze, że się dzisiaj tutaj spotykamy, bo możemy Państwu opowiedzieć, jak cudowne jest to miejsce tutaj u nas w naszym województwie i serdecznie zachęcamy do jego odwiedzenia.
No właśnie, a ile mamy takich zadbanych z gospodarzem, czy z gospodarzami, bo to nie zawsze są osoby prywatne, czasami są to instytucje, obiektów w naszym województwie.
Powiedziałabym, że jest ich stosunkowo sporo. Chociażby w tej chwili analizując wpisy do rejestru zabytków, tych wpisanych do rejestru zabytków, to jest koło 700. Nie wszystkie mają dwory, to są parki. I te obiekty stanowią w ogólnym, chodzi mi o założenia ogrodowo-parkowe, stanowią 15%, to jest dużo, całego zasobu polskiego. Zatem jesteśmy bardzo, bardzo bogaci. Tutaj mogę też powiedzieć, że w Siemczynie ten niewielki parczyk, ale przepiękny właśnie, który ma ślady założenia barokowego, o czym świadczy między innymi Aleja Grabowa, a potem był przerobiony w taki romantyczny, zestawem, jest też uporządkowany. On czeka jeszcze na swoje zagospodarowanie docelowe, ale skupili się najpierw panowie na pałacu, uporządkowaniu stawu i powolutku. Ale na spacer tam można pójść. Natomiast w tym gronie obiektów, które przetrwały od 45 roku, no to na pewno powinniśmy wymienić wszystkie zamki. Przyniosłam ze sobą ciekawe wydawnictwo. Wydawcą jest taka redakcja Renowacje i Zabytki z Krakowa. Redaktor główny, Edward Hart, wymyślił, że będzie prezentował regiony w Polsce, umawiał się z konserwatorami i w ten sposób powstał na przykład dla naszego regionu Szczecin 2 numery, Stargard, no i w zachodniopomorskie. Z tym, że oczywiście w momencie, kiedy zaczęliśmy przygotowywać ten numer, okazało się, że nie wszystko wejdzie. Zatem wybraliśmy tylko zamki do tej prezentacji, te, które są dobrze zachowane. Tych zamków jest no, w tej chwili tutaj zaproponowanych chyba 10. No oczywiście Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w Darłowie. Jest jedyny zamek krzyżacki w Świdwinie, ale są też i inne znakomite obiekty, między innymi Pęzino, które też jest zagospodarowane, na pewno bardzo Państwo pięknie znają, prawda? Bardzo pięknie. Tam też odbywają się bardzo ciekawe konferencje i imprezy. Oprócz takich imprez typu powiedzmy, na wesele. Ale jest zaprezentowany także i namawiam do odwiedzenia zamku w Darłowie. Też zamek książęcy, wyjątkowo pięknie zagospodarowany i świetne muzeum, które ma znakomite zbiory. Ale jest też zamek, który pełni funkcję hotelu. To jest zamek rodziny Podewils w miejscowości Krąg, też przepięknie położony w części wschodniej województwa. Wyjątkowo ciekawy. Tak, tutaj są, tak, są fotografie, są absolutnie przepiękne. Zaproponowaliśmy także do poczytania, do zapoznania się z zamkiem, z ruinami zamku w Dobrej Nowogardzkiej. Mam nadzieję, że nowe władze, pan burmistrz, który jest zainteresowany ich zagospodarowaniem i uporządkowaniem, da radę w nowej kadencji. Zatem to też jest niezwykle ważne dla małego miasteczka, które no, mogłoby być taką perełką turystyczną. A nie jest, jeszcze ciągle nie jest, bo one nie mają rozgłosu.
A jak się porządkuje ruiny?
Z tym jest, no może nie tyle problem, ale jest to taka kwestia bardzo dyskusyjna, dlatego że zgodnie z założeniami karty weneckiej, naszej ustawy i tego, czego my jako konserwatorzy się uczymy, pewnych zasad zajmowania się obiektami zabytkowymi, umówiliśmy się, że ruiny powinny być, chociaż w naszym klimacie to jest trudniejsze niż na przykład w Grecji, we Włoszech, prawda, gdzie tyle nie pada. Ruiny powinny być tak zabezpieczone i w taki sposób, to już są kwestie technologiczne i materiałowe, aby mogły przetrwać w takim stanie, w jakim są. Ale zdarzyło się także w Polsce, że pewien z zamków w Wiórze krakowsko-częstochowskiej, zamek w Bobolicach, średniowieczny, został odbudowany jak można powiedzieć zrekonstruowany, jest w rękach prywatnych, jest chętnie odwiedzany i właściciel jest bardzo dumny z tego, co wykonał i on uważa, że tego typu obiekty powinny być odbudowane. Mówi się także o zamku niezwykłym książ, jeden z największych, prawda?
Przepiękny,
który no, został zabezpieczony jako trwała ruina w sposób znakomity. Ma tam pomieszczenia, w których można pójść, posłuchać, gdzie odbywają się konferencje. Jest ciekawy, bo zrekonstruowano także ogrody, które udało się metodą archeologiczną tam odgrzebać. Zatem no, metody są różne. Jaka metoda będzie przyjęta tutaj u nas w wypadku Dobrej, ja tego nie potrafię powiedzieć jeszcze, ale mamy niedaleko Siemczyna, Stare Drawsko, ruinę, która jest niezabezpieczona, powiem w taki sposób profesjonalny, ale też funkcjonuje jako takie niezwykle ciekawe miejsce stojące na granicy Pomorza, Wielkopolski, gdzie też te wojny się tam przetaczały, między innymi właśnie Potop Szwedzki. Też zachęcamy do odwiedzenia. To jest wszystko
powiatowski. Tym bardziej, że tak. Za chwilę majówka.
No jest za chwilę majówka, więc zapraszamy serdecznie. Dużym zmartwieniem, myślę tutaj dla nas wszystkich, jest zamek, jeden z piękniejszych, który nie miał szczęścia takiego. Chodzi mi o zamek w Swobnicy, gmina
Bani. No właśnie chciałam zapytać. To jest niekończąca się historia.
No jest bardzo trudna. Obiekt o niezwykłych walorach historycznych, bo najpierw był zamkiem joannickim, był także zamkiem templariuszy, potem był przebudowany z tej twierdzy takiej klasztornej w piękny obiekt rezydencjonalny, pięknie wyposażony. No niestety nie miał szczęścia po wojnie, póki on był w rękach PGR-ów. Póki tam gospodarowały PGR-y i póki obiekt był wykorzystywany tylko i wyłącznie na magazyn zboża, dbano o dach.
No tak, bo
To było zawsze najważniejsze, prawda? Trzeba było zabezpieczyć i on był wietrzony i tak dalej, zatem degradacja jego postępowała bardzo wolno albo po prostu stał w miejscu. Jeszcze wówczas Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedała go w pakiecie z ziemią pewnemu obcokrajowcowi, który przez 20 lat tam gospodarował, natomiast nie był zainteresowany zupełnie tymże obiektem. Służby konserwatorskie cały czas monitorują i monitorowały ten obiekt.
Słały
przymuszały, tak, przymuszały go do wykonywania różnych kwestii związanych z zabezpieczeniem. Mało tego, był także złożony do starosty wniosek o wywłaszczenie tegoż niesfornego właściciela. Niestety starostwo w Gryfinie nie zdecydowało się na podjęcie tego typu działań, ale ostatecznie tak wymęczony właściciel i przedstawiciel tego właściciela, który próbował unikać tych właśnie prac związanych z zabezpieczeniem, no nie dał rady. Ze strony konserwatora wykonano tam jedną rzecz. Zanim spadły bardzo cenne sztukaterie, które zdobiły tam sufity, zostały one zdjęte i zabezpieczone za pieniądze państwowe. I te pieniądze państwowe potem próbowano i odzyskano, musiały być odzyskane od właściciela. Także te sztukaterie tam leżą w skrzyniach. Niestety obiekt jest na tyle źle zabezpieczony, że tam każdy może wejść i zaglądać, co się tam dzieje. Obiekt jest w rękach gminy. Gmina jest stosunkowo niewielka, nie jest w stanie tego obiektu w żaden sposób zabezpieczyć. Udało się gminie znaleźć środki i wyremontować średniowieczną wieżę tego zamku pierwszego obronnego. I ta wieża jest dostępna. W sezonie można podziwiać okolice z góry. Udało się także poprosić czy wyrwać pieniądze z puli ministerialnej ministra kultury i dziedzictwa narodowego na dachy. Zatem wyremontowane zostały dachy na głównym obiekcie i na skrzydle południowym. Zatem jakoś to w tej chwili wygląda. No on czeka. Nie ma promocji. Nie słyszymy, żeby gmina bardzo głośno mówiła o tym, że trzeba znaleźć dla niego właściciela, co można zrobić,
żeby zabiegały. Chociażby.
No nie zabiegają też ośrodki, zatem no nie wiem, zobaczymy, jak się będzie wydarzało dalej. Niemniej obiekt jest niezwykle znaczący dla historii architektury Pomorza, bo tu są bardzo silne związki także z obiektami XVIII-wiecznymi Brandenburgii, w tym na przykład zamku Köpenick, który tłumnie jest odwiedzany. Ten zamek mógłby pełnić różne funkcje, no ale stoi i jest odwiedzony przez eksploratorów i ciekawskich.
I czeka na takich panów andziaków.
No czeka na panów, takich panów andziaków.
To jest taki przykład, że poza całą sferą przepisów, także i w tej dziedzinie potrzeba szczęścia.
Zdecydowanie tak, dlatego że no, przepisy tutaj, oczywiście te obiekty podlegają przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale nie tylko, dlatego że dotyczy to również ustawy o nieruchomościach, o gospodarce nieruchomościami. Także tych przepisów jest tutaj mnóstwo. Niemniej nawet wpis do rejestru zabytków no, w jakiś sposób daje możliwość służbom konserwatorskim działania trochę takiego bardziej energicznego niż w wypadku obiektów niewpisanych do rejestru zabytków. No i nie jest to zwykle i zawsze ochrona. Mhm. To jest ochrona tylko i wyłącznie teoretyczna. Natomiast musi właściciel chcieć po prostu taki obiekt zagospodarować. No świetnym przykładem jest właśnie Siemczyno i Państwo andziakowie i możemy ich tutaj stawiać za wzór. Mamy takich innych, na przykład mamy taką znakomitą wzięła pani, zakochała się w ruinie zamku w Gądnie, niedaleko Morynia.
Morynia, tak.
Tak, i mozolnie próbuje go po kawałeczku, po troszeczku zabezpieczać, odbudowywać. Serce rośnie, kiedy mamy takie osoby zaangażowane. Ale też mamy takich właścicieli, którzy porzucili ten obiekt. One sobie stoją biedne, są rozszabrobywane, są rozkradane, nie są zabezpieczone. Trudno przeprowadzić kontrolę, dlatego że oni się nie stawiają. Po prostu są kompletnie niezainteresowani i tutaj jak gdyby też prawo jest jakby bezradne, bo oczywiście możliwości prawne są, ale kwestia ich przeprowadzenia nie jest taka prosta, bo na ogół chodzi tutaj o pieniądze, prawda? Żeby się podjąć remontu takiego obiektu, to faktycznie potrzeba środków. Inna rzecz, że istnieje możliwość zdobywania tych środków, tyle tylko, że trzeba być zainteresowanym, trzeba chcieć. Trzeba chcieć umieć współpracować ze służbami konserwatorskimi, z innymi instytucjami, które świetnie wspomagają merytorycznie właścicieli obiektów zabytkowych, ale musi być z drugiej strony ktoś chętny, kto się tym zajmie. Mogę tutaj jeszcze przytoczyć świetny obiekt, który w tej chwili stoi pusty. Wyposażenie zostało z niego zabrane. To jest zamek w Tucznie, Tuczyńskich. Niezwykle ciekawy obiekt. Jest właścicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich, ale z Warszawy. Zatem nie mają chyba teraz pomysłu ani środków, żeby się nim zająć. Nie ma pomysłu, nie ma pieniędzy. Jest też taka sytuacja, gdzie szukamy właścicieli. Ich po prostu nie ma. Nie odbierają poczty, albo wyjechali za granicę, albo nie żyją. Nie ma komu się tym zająć, żeby te kwestie wszystkie prawne poporządkować i ewentualnie sprzedać, prawda, dać ogłoszenie, zrobić promocję. Gminy mają inne problemy, mimo że te obiekty mają swoich prywatnych właścicieli, stoją na terenie pewnych gmin i też mogłyby gminy w jakiś sposób wspomagać, choćby promocją, choćby informacją na stronach internetowych, ale no, też się tak nie dzieje, mimo że przecież samorządy mają opracowane takie fajne materiały, które nazywają się Studium Wartości Kulturowych, mają wiedzę, są obowiązani przygotowanie takiej gminnej ewidencji zabytków. Zatem ta wiedza jest w samorządach. Mało tego, samorządy, te, które mają większe środki, czy większe możliwości, albo większe chęci, wspomagają właścicieli. Zatem no, nie można mówić, że się nie da. Trzeba po prostu tylko chcieć. No, myślę, że promocja też jest niezwykle istotna.
Ale promocja na jakim...
Promocja, co to jest za obiekt, jakiej to jest wartości, prawda?
Jaka jest jego historia? Jakie historie się kryją za...
Tak, także to wszystko może przyciągnąć potencjalnych, ewentualnych nowych właścicieli czy nowych dzierżawców. To jest problem. Problemem są, ja już tutaj wspomniałam, że mamy świetny zasób parków zabytkowych i cóż, wszyscy jeździmy do jednego parku, do Przelewic.
Do Przelewic. Natomiast, zresztą chyba odnowionych teraz,
no,
prawda?
Jest w trakcie. Jest w trakcie. Ścieżynki zostały tam odnowione. Jest odnowiony w tej chwili po remoncie domek japoński. Jest odnawiany pałac klasycystyczny i będą tam pokoje gościnne, będzie miejsce hotelowe, będzie można tam pojechać. Jest też remontowany dawny budynek, taki rządcówki, taki mały dworek. No i myślę, że to będzie perełka. Pozostają ciągle jeszcze do remontu wspaniałe budynki gospodarcze. Te, które widzimy w Siemczynie, są rewelacyjnie zagospodarowane i wyremontowane i służą jako sale wykładowe, jako sale balowe, no różne, na restauracje. Tutaj natomiast w Przelewicach skupiono się przede wszystkim na pałacu. Dobrze, że na dworze, bo on już się rozpadał, natomiast budynki gospodarcze zachowane w całości, rewelacyjne.
To szkoda.
Tak, no jeden, który swego czasu spłonął, dach mu spłonął. Przygotowano tam ze szklanym dachem taką oranżerię z roślinnością południowo-europejską, głównie włoską. Czy zostanie to? Jest chyba remontowane w tej chwili i mam nadzieję, że ta atrakcja też będzie tam wdrożona i będzie można oglądać.
Cieszę się, że jednak upadł ten pomysł, który kilka lat temu tam był, żeby obok wybudować park dinozaurów.
No tak, no to nie jest miejsce
ale
park
wracając,
dinozaurów.
Wracając jeszcze do pani myśli, bo pani powiedziała, że mamy te przelewice, ale przecież przelewice nie są jedyne, prawda? Mamy tutaj czym się pochwalić i też gdzie jechać.
Mamy. I tutaj chciałam po prostu zwrócić uwagę na coś, czego chyba nie wiemy, albo wiemy mało. Jak już wspomniałam, to jest zasób spory w stosunku do zasobu, jaki jest cały w Polsce, więc powinniśmy się tym chwalić. Powinniśmy to porządkować, remontować. Właścicieli mamy różnych. Parkami zawiadują samorządy gminne, miejskie, tak samo jak w Szczecinie, ale też i Lasy Państwowe. No i tutaj próbujemy rozmawiać z Lasami Państwowymi. Mam nadzieję, że pan konserwator niedługo podpisze specjalne porozumienie i poukłada sobie współpracę właśnie w tym zakresie z Lasami Państwowymi. Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj swego czasu zainteresowałam się działalnością znakomitego architekta krajobrazu, który głównie działał w Berlinie, urodził się w końcu XVIII wieku i działał na początku XX wieku, to jest Józef Lenné. Architekt królewski, który jest autorem między innymi ogrodów Sanssouci.
Tak.
I muszę państwu powiedzieć, że te ogrody, które on tutaj zaprojektował, to są głównie w województwie dolnośląskim, lubuskim, a największa ich ilość jest w naszym województwie, nawet w Szczecinie. Te szczecińskie też są jak gdyby zapomniane, niewidoczne. Pisała koleżanka na ten temat i ja się zainteresowałam tematem tej działalności. Muszę państwu powiedzieć, że parków Lenné takich odtworzonych do pokazania jest stosunkowo niewiele. W tej chwili jest uporządkowany taki niewielki ogród. On jest niestety już okrojony i częściowo zdegradowany, jak chodzi o obrzeża. Mówię tutaj o studzience świętego Ottona w Pyrzycach. Cała ta roślinność, zagospodarowanie studzienki, której autorem jest Schinkel, tutaj zaprojektował Lenné ogród wokół tej studzienki. Tak. I ta studzienka jest wyremontowana, odtworzone są ścieżynki, są nasadzenia, bo tam wokół studzienki rosły piękne 4 lipy. One niestety wypadły, te wiekowe, ale zostały posadzone nowe. I to jest jeden z ogrodów, który udało się uporządkować. Nie wspominałam tutaj jeszcze o też znakomitym właścicielu w miejscowości Dolsk. To jest gmina Dębno, gdzie właściciel przez lata systematycznie odremontował, odbudował z ruiny pałac. I on jest otoczony też parkiem, który był projektowany przez Lennego. I ta część parku, która do niego należy, została uporządkowana. Są tam przepiękne platany, okazy platanów i nie tylko. Jest woda. Natomiast część parku należy do Lasów Państwowych i tutaj ważne by było, żeby jednak ci właściciele tych
dogadali
obiektów,
się
tak,
ze
dogadali
sobą
się i żeby stworzyć właśnie tę jedną, czy odtworzyć tę jedną kompozycyjną całość z pięknymi widokami, z wieżą i z taką świątynią Dumania, z widokiem na wodę, na jeziora. Może kiedyś. Uporządkowany jest też jedyny park w miejscowości w gminie Cedynia. To jest też obiekt prywatny, Lubiechów Górny. I te obiekty nie mają prasy żadnej, prawda? nie są w żaden sposób rekomendowane. I szkoda wielka. Od jakiegoś czasu próbujemy rozmawiać z samorządem w Ustroniu Morskim, gdzie tuż obok Ustronia jest miejscowość Urusowo z taką proweniencją średniowieczną, gdzie jest właśnie też zaprojektowany, niestety zarośnięty park z pięknym otoczeniem. Część tego otoczenia została już sprzedana i tam jest nowe siedlisko. Natomiast park jest zaniedbany. Był taki pomysł i jego zrealizowano, że przygotowano tylko ścieżkę taką edukacyjną po najcenniejszych drzewach. Natomiast kompozycyjnie ten obiekt nigdy nie był zagospodarowany. A przecież bliskość morza, mnóstwo turystów mogłoby się zainteresować i odwiedzić ten obiekt, ale tam nie ma w tej chwili możliwości zobaczenia tego. Ta ścieżka już się zdezaktualizowała, już się rozpadła. Poczekamy, zobaczymy. Rozmawialiśmy z samorządem. No, trzeba tutaj środków, żeby to znaleźć. On jest dobrze rozpoznany pod względem dendrologicznym, także to wiadomo. Natomiast rzeczywiście potrzeba tam jeszcze architekta krajobrazu, który zechciałby popracować
i wydobyć
tym, i wydobyć to piękno, to tego, piękno tego ogrodu i myśl kompozycyjną autora, czyli Lenego.
Pięknie dziękuję za tę opowieść, ale tym bardziej na tym naszym firmamencie błyszczą te postaci, postaci bohaterów dzisiejszej opowieści. Chyba lubimy takie opowieści, które pokazują nam coś dobrego, pozytywnego, że się komuś udało, ale nie udało się, bo los tak chciał, tylko dlatego, że ciężko na to pracowali i mają w sobie ten ogień.
Tak jest, niezwykłą pogodę ducha przy tym wszystkim, naprawdę. Bardzo im serdecznie dziękuję za to, co zrobili dla Siemczyna.
Ewa Stanecka, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, była dziś gościem. Oczywiście życzymy pięknego czasu, majówki przepięknej.
Państwu ma być również.
Właśnie, ma być piękna pogoda, więc możemy wyruszyć na spotkanie z przygodą i spotkanie chociażby z zabytkami, których mamy przecież na terenie naszego województwa sporo. Życzymy dobrego czasu i zapraszamy na kolejne wydanie Fonosfery, czyli spotkania z reportażem już jutro. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Furgi, Agata Rokicka. Spokojnej nocy, dobranoc.
Dobranoc.